575 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. I raport z Kijowa jest dzisiaj z miejscowości Jaremcze w ukraińskich Karpatach. Dlaczego i kto tutaj jest, opowiemy o tym później, ale zaczynamy od ostatnich wiadomości z Ukrainy, tego co się działo w ciągu ostatniej nocy, w wyniku porannego ataku rakietowego w Kijowie. Rannych zostało 7 osób. W mieście odnotowano przerwy w dostawie prądu i wody. Odłamki jednej z rosyjskich rakiet uszkodziły także gazociąg. Jak podają władze stolicy, nad Kijowem zestrzelono około 20 rakiet. W Czerkasach zniszczono hotel. Spod gruzu wydobywa się ludzi. Obecnie wiadomo, że 10 osób jest rannych. W Chersoniu 2 osoby zginęły w wyniku ataków na dzielnice mieszkalne. Zaatakowane zostały także obwody Rówieński, Winnicki i Lwowski. Za chwilę więcej o tym będziemy rozmawiali także w rozmowie z Dmytrem Antoniukiem. Do ataków tej nocy doszło także w Rosji na terytoriach okupowanych. Gubernator obwodu Orłowskiego powiedział, że 2 drony zaatakowały obiekt kompleksu paliwowo-energetycznego, ale rzekomo udało się je zestrzelić. Na Krymie atak trwał ponad 2 godziny. Lokalne media nazwały go najbardziej masowym w historii. Eksplozje słychać było w Eupatorii, Dżankoju, Sewastopolu, Bałakławie, Sakach, Nowofedoriwce i innych miastach Półwyspu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 19 dronów. Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz został w trybie pilnym wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej Zełenski podczas przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, komentując kryzys zbożowy, oskarżył niektóre kraje o grę razem z Rosją. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę, ponieważ teraz uzbraja Polskę. Jednocześnie hub w Rzeszowie, który działa w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, nadal będzie pełnił taką samą rolę, podkreślił premier Rzeczypospolitej. A my przenosimy się teraz do Dmytra Antoniuka. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, jesteś w drodze na spotkania, polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu, ale oczywiście śledzisz, co się działo dzisiaj o poranku w Kijowie. Rozumiem przede wszystkim, że jesteś bezpieczny. Jak wyglądał ten atak?
Dziękuję. Jestem bezpieczny, ale jestem absolutnie niewyspany, bo dzisiaj w nocy ten rozległ się atak. No, dzisiaj w nocy też nadawałem swój program Wspólne Skarby. Polecam w nocy, każdej w nocy z środy na czwartek, ale dalej przespałem być może 2 godziny i zaczął się atak masowany na Ukrainę, w tym na Kijów i... U nas, w naszej dzielnicy kijowskiej było bardzo głośno i nad naszym domem po prostu słyszałem gwizd rakiety rosyjskiej, jak ona przeleciała nad naszym domem i była zastrzelona niedaleko w sumie. Także było bardzo głośno po raz kolejny i powiem, że szczątki zastrzelonych tych rakiet spadły w kilku, chyba w 4 dzielnicach Kijowa. W jednej z tych dzielnic na lewym brzegu są ranni, wśród nich 7 rannych, wśród nich też dziecko 9-letnie. Także w Kijowie było głośno też w Równym, z którego też pisali do mnie moje znajome. No a więcej o lwowskim obwodzie myślę, że powie Artur Żak.
Tak, za chwilę Artur opowie o tym, co działo się w Drohobyczu. Ja tylko dodam informację, Daria Hordyko, nasza koleżanka, która przygotowuje wiadomości i śledzi, co się dzieje, dodaje do tego, że siły obrony powietrznej Ukrainy zestrzeliły tej nocy 36 z 43 rakiet, które wleciały na terytorium Ukrainy. Tak jak powiedziałeś, obok mnie jest Artur Żak. Artur obserwuje sytuację szczególnie w bliskim ci Arturze, przecież można rzec rodzinnym Drohobyczu, który też stał się celem ataku tej nocy.
Witam słuchacze Radia Wnet. Tak, Drohobycz po raz kolejny podczas tej pełnowymiarowej wojny stał się miejscem ataku rosyjskimi rakietami. Mniej więcej o godzinie 6:25 nad ranem odnotowano 3 trafienia. 2 trafienia w magazynie i zakładzie przemysłowym i 1 trafienie, jak to określono, w prywatnym magazynie. Były pożary na daną godzinę już są ugaszone. Maksym Kozycki, przewodniczący obwodowej administracji wojennej poinformował, że całe szczęście obyło się bez ofiar. Jeżeli chodzi o zachodnią Ukrainę, to były tylko te trafienia. Lwów tym razem nie był celem ataku rosyjskich rakiet.
Drohobycz to miasto, które nie kojarzy się z jakimś ważnym ośrodkiem militarnym. Dlaczego akurat Drohobycz?
Trudno tak naprawdę stwierdzić, co było celem ataku. Tak, Drohobycz od wielu lat nie jest już dużym ośrodkiem przemysłowym. Zresztą nawet za czasów radzieckich to nie był jakiś ogromny teren przemysłowy. Oczywiście były tam na przykład uczelnie, które przygotowywały do zawodu wydobywczego, czyli w pracy górniczej, czy też przy wydobyciu ropy naftowej. Niemniej jednak trudno jest mi sobie wyobrazić, co mogłoby być takim tak zwanym legitymnym, czyli uprawnionym według prawa wojennego, według konwencji na terenie Drohobycza. Prawdopodobnie nic, ale już do ataków na Drohobycz dochodziło, co najmniej do jednego w tym roku ataku potężnego rakietowego. No to niewielkie miasto ziemi lwowskiej już doszło.
Mamy też informacje dodające szczegóły ataku na Równe, o którym wspominał Dmytro. W Równym Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną i cywilną. Na stacjach benzynowych uszkodzonych zostało 5 samochodów. W części miasta nie ma prądu. Informację taką przekazał Witalii Kowal. Wracamy do spraw politycznych, mianowicie wciąż oczywiście niesłabnie temat związany z importem ukraińskiego zboża. Do tego tematu będziemy też powracali dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, o którym za chwilę jeszcze opowiemy, ale Dmytrze, ty wczoraj mocno na antenie ten temat komentowałeś. Masz nowe informacje.
No i w sumie dzisiaj w nocy też nawet w swoim programie Wspólne Skarby też sporo czasu poświęciłem temu tematowi. I dodam, że cały dzień wczorajszy i przedwczoraj śledziłem za publikami społecznościowymi ukraińskimi i na swoim też profilu też pisałem o tym i po prostu patrzę na reakcję Ukraińców na to, co się dzieje w polityce, w relacjach między rządami Polski a Ukrainy i powiem, że większość Ukraińców jest wściekła tym, co się dzieje i wściekła przede wszystkim w stronę ukraińskiego rządu. Są też ludzie, którzy mówią, że wszystko, co robi teraz rząd ukraiński jest poprawnie, ale ich jest mniejszość, ale ludzie mówią po prostu to, że teraz nie jest odpowiedni czas, żeby tak zachowywać się jeszcze bardziej na trybunie ONZ-u i w ogóle tak się zachowywać z naszym partnerem, sąsiadem, nie mówiąc już o tym, że prezydent Ukrainy nazywał prezydenta Polski swoim bratem, przyjacielem i tak dalej, i tak dalej. Także to, co się dzieje, jest no po prostu głupotą. Tak mówią ludzie i ja zgadzam się z taką opinią. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że wczoraj albo już przedwczoraj w Reuters opublikował wielki materiał o korupcji w biurze prezydenta Ukrainy. Mianowicie wymienił w tym Tatarowa, który wciąż jest jednym z doradców głowy przewodniczącego biura prezydenta Andrija Jermaka. Tatarow jest kreaturą Portnowa. Portnow jest absolutnym politykiem prorosyjskim. Siedzi teraz w Rosji i wciąż ten Tatarow jest w najbliższym kole ludzi prezydenta Ukrainy. Tam wymieniają szczegóły korupcyjnych różnych schematów. I oprócz tego też napisano o tym, że Andrij Jermak, który siedzi też często za plecami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego. Jego nazwano zielonym kardynałem. Zielonym dlatego, że on nosi też taką paramilitarną odzież, podobną jak i prezydent Ukrainy. No a tutaj jest po prostu naciak na to, że on po prostu, Andrii Jermak, rządzi teraz na Ukrainie. No i dlatego jego nazywano tym zielonym kardynałem.
Może się okazać, że rzeczywiście kwestia zboża wskaże na nowe tropy i elementy związane z korupcją. Postać Tatarowa to postać, która wywołuje wiele oburzenia, nie tylko przecież w tym artykule, ale wśród ukraińskich aktywistów, ukraińskich działaczy, ukraińskich żołnierzy, którzy od 2014 roku swoją ojczyznę bronią swojej ojczyzny przed Rosją, przed rosyjskimi wpływami. Nazwiska, o których mówiłeś, i rosyjskie wpływy oczywiście wywołują wielkie oburzenie. Mamy w metrze, no rozumiem, że ty w tym momencie dalej będziesz jechać w naszą stronę i dzisiaj spotkamy się i jutro pewnie raport już wszyscy razem będziemy nadawać. Życzę ci dobrej i spokojnej podróży. Czekamy na ciebie w Jaremczu.
Dziękuję i do szybkiego zobaczenia.
Do szybkiego zobaczenia, ale jedź ostrożnie. Natomiast mamy ciekawe spojrzenie na kwestię zbożową, proszę Państwa, bo przecież Polska tutaj niejako jedyna podjęła decyzje dotyczące ograniczenia ukraińskiego zboża, importu ukraińskiego zboża. Podobne decyzje podjęły Węgry i Słowacja. I podczas odbywającego się w Krasiczynie Schuman Trimarium Forum, gdzie się gromadzą młodzi liderzy przede wszystkim z Europy Środkowej, Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał o węgierskim spojrzeniu na embargo na ukraińskie zboże z Adamem Boharem, członkiem młodzieżówki Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej koalicjanta Fideszu. Posłuchajmy tej rozmowy.
Temat, który budzi wiele emocji w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Zakaz importu ukraińskiego zboża nie został przedłużony przez Komisję Europejską i te trzy kraje, Polska, Słowacja i Węgry, postanowiły wprowadzić zakaz na własną rękę. Jakie jest stanowisko Węgier w tym temacie?
Przede wszystkim musimy wspomnieć, że jeszcze wcześniej te kraje, a wtedy było ich 5, zaproponowały Komisji Europejskiej rozwiązanie problemu poprzez wsparcie tranzytu tego ziarna do portów i do Afryki, gdzie pierwotnie miało ono trafić, co było próbą zapobieżenia potencjalnemu głodowi w regionie afrykańskim lub innych regionach, w których brakuje ziarna. Problem polegał na tym, że Komisja tego nie zrobiła, a Węgry, korzystając ze swojej suwerenności, wprowadziły blokadę ukraińskiego zboża ze względu na fakt, że w tej chwili, mamy 19 września, trwają żniwa. Mówimy nie tylko o ziarnach pszenicy, ale także o kukurydzy i nasionach słonecznika, które są zbierane. Gdyby ta ogromna ilość ukraińskiego zboża trafiła do węgierskich magazynów, zostałyby one wypełnione po brzegi do tego stopnia, że nie byłoby w nich już miejsca na węgierskie zboże. A to spowodowałoby chaos na rynku, na węgierskim rynku zbóż, ponieważ węgierscy producenci nie mieliby swoich dochodów, nawet żeby pokryć koszty produkcji, nie mówiąc już o czerpaniu z tego zysku.
Ukraina zamierza odwołać się do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji. Jakie jest stanowisko rządu Węgier? Czy zamierzają coś z tym zrobić?
W tej chwili nie jest to kwestia podejmowana przez rząd ani Ministerstwo Rolnictwa. Przede wszystkim musimy zobaczyć ten wniosek, jak jest sformułowany, o co faktycznie oskarżane są Węgry przed WTO. Przede wszystkim uważam, że to są najważniejsze kwestie, a potem będziemy kontynuować w odpowiedni sposób.
A co mówi się o tym w społeczeństwie i w mediach na Węgrzech?
Widzimy, że w zasadzie rynek, jeśli chodzi o ziarno, został uratowany dzięki temu krokowi. W porównaniu z innymi sytuacjami, ten ruch najpierw ze strony Unii Europejskiej, a teraz ze strony naszego rządu, który samodzielnie uratował rynek węgierski. To właśnie czują przede wszystkim producenci i rolnicy.
Jak pan myśli, jakie jest możliwe rozwiązanie tego problemu? Co możemy zrobić? Jak możemy z jednej strony pomóc Ukrainie w eksporcie zboża, z drugiej strony chronić naszych rolników?
Jak powiedziałem wcześniej w odpowiedzi na pierwsze pytanie, rządy tych krajów zaproponowały, żeby Unia Europejska wspierała opłaty tranzytowe tych zbóż, aby dostarczyć je do portów. Byłoby to więc rozwiązanie, ponieważ oczywiście te kraje są krajami tranzytowymi, zarówno Polska, Węgry, jak i Słowacja. Są to kraje tranzytowe, przez które zboże po prostu przechodzi. Gdyby Unia Europejska wsparła finansowo pokrycie kosztów tranzytu, aby dostarczyć ziarno do portów, myślę, że byłoby to rozwiązanie.
To był głos Adama Bohara, członka Młodzieżówki Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, koalicjanta Fideszu. Tę rozmowę nagrał Piotr Mateusz Bobołowicz. O zbożu wiele będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać i nie tylko dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a jesteśmy na polsko-ukraińskich spotkaniach w Jaremczu. Czas było to powiedzieć, ale ten temat wprowadzi Artur Żak, a właściwie wprowadzi muzycznie najpierw.
Tak, wprowadzimy utworem, który już gościł na antenie Radia Wnet, utworem słynnym ukraińskim tangiem z lat 30. o Huculce Ksenii, ale w nowym wydaniu. W wydaniu lwowskiego kabaretu Czwarta Rano. Sławomir Gowin, tekściarz, poeta tego kabaretu, przerobił niejako ten utwór w kwestii lirycznej i nazwał go Całuj, nie żałuj. Więc kabaret Czwarta Rano, Całuj, nie żałuj.
Jak powiem teraz Huculka Ksenia Artur, to nie najlepiej zabrzmi.
No tak, to jest utwór, którym lepiej nie dało się przekazać ducha miejsca, w którym jesteśmy. Ten pród tuż obok, kilkadziesiąt metrów obok nas płynie i szumi.
Tam szum prutu Czeremoszu Huculą przegrywa. Tak, jesteśmy w tak niezwyczajnym, przepięknym miejscu, chociaż w kraju ogarniętym wojną, ale jak co roku w Jaremczu, w ukraińskich Karpatach odbywają się polsko-ukraińskie spotkania. Od lat polsko-ukraińskie spotkania obserwuje, uczestniczy w nich Wojtek Jankowski, który siedzi po mojej lewej stronie nad wspomnianym prutem. Wojtku, które to są spotkania? Przypomnij ich historię, bo historia tych spotkań związana też z niezwykłą i bardzo bliską nam postacią.
Dzień dobry, witam Państwa. To już 16. polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu. W tym roku mają tytuł Polsko-Ukraińskie Partnerstwo Strategiczne w czasie wojny i perspektywy dialogu międzypaństwowego. Trochę przewrotny tytuł w zaistniałej sytuacji i pewnie echa tego też będą w czasie dyskusji i panelów. To już 16. spotkania. Inicjatorem tego był Mirosław Rowicki, założyciel, wieloletni redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, czyli polskiego dwutygodnika ze Lwowa. Zresztą później to był portal, radio, telewizja, holding, jak niektórzy śmiali się, tak wesoło opisywali to, co założył Mirosław Rowicki. Mirosław Rowicki w rozmowie z Ihorem Cebendą, rektorem Uniwersytetu Przykarpackiego, miejscowego Uniwersytetu ze Stanisławowa, wpadł na taki pomysł, czy może razem ci panowie wpadli. W każdym razie Mirosław Rowicki jest inicjatorem albo współinicjatorem idei spotkań w Jaremczu 16 razy, bez względu na stan stosunków polsko-ukraińskich, czy były te chłodne lata, czy też te gorące, zawsze tutaj spotykali się przedstawiciele elit naukowych, politycznych również i by móc również dyskutować w kuluarach o wielu sprawach. A były takie momenty, kiedy relacje polsko-ukraińskie były naprawdę chłodne i Jaremcze było jedynym miejscem takiego kontaktu.
Także być może dzisiejsza atmosfera i ta atmosfera, która będzie towarzyszyć w ciągu najbliższych dni w tej sytuacji, która zaistniała pomiędzy Polską i Ukrainą, też będzie dobra i spokojnie uda się porozmawiać o tych gorących tematach, jak w pewnym sensie to nazwałeś. Powiedziałeś o tym, jaki jest główny temat, kogo można się spodziewać, kto przyjedzie, kto jest wśród tych rozmówców, kto w ogóle brał udział w tych spotkaniach.
Będzie moderatorem pierwszego panelu, akurat mam przed sobą program, będzie profesor Przemysław Żurawski, Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, będzie Jacek Żur z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jacek Kluczkowski, będzie Bogumiła Bertychowska, która chyba twojemu sercu jest trochę bliska, bo wydaje mi się, że pochodzi z Lublina, będą inni paneliści, będzie Andrzej Klimczak z Rzeszowa, Przemysław Żurawski już został wymieniony, pułkownik Tadeusz Krząstek, Michał Klimecki, to są te polskie nazwiska, są również przedstawiciele Ukrainy, Witalii Makar z Czerniowiec, Wasyl Kostycki, Olcha Morozowa, wiele osób można byłoby wymienić, które tutaj biorą udział, a są takie postaci, które rzeczywiście są chyba od początku i i prawie na wszystkich spotkaniach, jak wymieniony Bohdan Huć, który będzie brał udział w pierwszym panelu, który jest historykiem i który swego czasu też był współtwórcą filmu o Telewizji Polskiej o Sojuszu Piłsudskim, Petlura.
W tych spotkaniach też tradycją jest, że nie koncentrują się one tylko i wyłącznie na takich prostych kwestiach, znaczy może nie prostych, ale wręcz przeciwnie, skomplikowanych kwestiach politycznych, społecznych. Pojawia się też taki element, który integruje tę grupę, która od lat się tutaj pojawia, powoduje, że można rozmawiać w całkowicie inny sposób, czerpiąc z otoczenia, czerpiąc z faktu, że jest się w cudownych Karpatach.
Tak, no właśnie ten prut, który jest w pieśni, szum prutu, tu gdzieś w tle czasami słyszymy. My słyszymy teraz, proszę Państwa, nie wiem, do mikrofonu, pewnie przez mikrofon już ten szum nie dociera. To te warunki, które tu są, ta atmosfera też powoduje, że rozmowy są łatwiejsze. No i tradycją prawie zawsze, która miała miejsce, to jest wspólne wejście na górę Pop i Van. Tutaj Paweł mi gestem pokazał, żebym nie zapomniał powiedzieć o tej górze, na której w czasie parę lat temu kontuzję mieliśmy w czasie tego samego wejścia, kolana i nogi, także różnie bywa z tym wejściem. Starsi ludzie może mają kłopoty już z wchodzeniem, ale to też jest ważne wydarzenie.
Masz rację, przypomniałem o tym, to było wejście. Wejście było w taką piękną pogodę jak dzisiaj. Najpierw świeciło słońce, ale później schodziliśmy w kompletnym deszczu, było ślisko i w pewnym wieku może się okazać, że kolana już nie wytrzymują, dlatego tym razem pewnie w góry się nie wybierzemy. Wojtku, tak jak słucham właściwie ciebie, ale też samego siebie i Artura, to mam takie wrażenie, że rzeczywiście jakby kwestia tego konfliktu, tego napięcia, tego co obserwujemy w internecie, tych komentarzy, wypominania, awantur, powracania stereotypów, które przecież znamy od wielu, wielu lat i one gdzieś tam były, wydaje się jakoś trochę odległa, tak jakbyśmy tutaj mieli do tego dystans. Masz do tego dystans?
Tak, rzeczywiście, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie teraz jestem, tam te sprawy wydają mi się odległe, ale z drugiej strony poczekajmy parę godzin, nie wiemy jaki będzie przebieg, może dzisiaj troszeczkę temperatura wzrośnie, nie możemy być tego pewni.
Czekam na spotkanie z wieloma osobami z jednej i z drugiej strony granicy, które są nam bliskie. Wspomniałeś Bogumiłę Berdychowską, będzie też pani konsul Eliza Dzwonkiewicz, która będzie otwierać to wydarzenie. Przyjeżdża dyrektor Instytutu Polskiego Robert Czyżewski z wieloma osobami, które tutaj się pojawią. Widzieliśmy się w warunkach absolutnie innych, warunkach trwającej przecież cały czas wojny na Ukrainie. Ty długo, Arturze, nie byłeś w Jaremczu.
Bardzo długo, ponad 20 lat. Jeżeli chodzi o spotkania polsko-ukraińskie, to pierwszy raz biorę udział i w sumie jestem bardzo, bardzo, bardzo czekam na te rozmowy. Warto też powiedzieć, że reprezentacja Radia Wnet na tych rozmowach, na tej konferencji jest naprawdę duża, bo jest praktycznie cała grupa, że to tak nazwę, wschodnia.
Może nie wschodnia, ale ukraińska. Brakuje nam Darii Hordyjko do kompletu. Przy okazji odbędziemy też nasze konsultacje i szkolenia radiowe. Czekamy, żeby dotarł do nas Dmytro Antoniuk. W innej atmosferze, proszę Państwa, niż wynika to z mediów i tych komunikatów polsko-ukraińskich, żegnamy się z Jaremcza, chociaż do tej atmosfery też będziemy wracali, a żegnają się
Wojciech Jankowski,
Artur Żak
i Paweł Bobułowicz, a naszą audycję w Warszawie zrealizował Marcin Suchmiel. Do usłyszenia.